Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś o książce. Bardzo ciekawej, bardzo ważnej. I myślę, że o książce, która powinna, nie wiem czy, ale powinna wywołać dyskusję, bo można w niej znaleźć odpowiedzi dotyczące tego, dlaczego polski Kościół jest taki, jaki jest. Książka Klerycy, autor Mariusz Sepioło. Mariusz jest moim gościem. Dzień dobry, Mariuszu. Ja zadałem pytanie, znaczy ja stawiam tezę, że można poszukać w tej książce odpowiedzi na pytanie, dlaczego polski Kościół jest taki, jaki jest. Ty zresztą na początku tej książki sam przyznajesz, że od lat szukasz odpowiedzi na to pytanie, więc czy ty w tej książce znalazłeś odpowiedź na to, dlaczego polski Kościół jest taki, jaki jest?
No ja zaryzykuję odpowiedź, bo ona jest być może zbyt duża i zbyt gruba, no ale ja prywatnie, osobiście mam takie wrażenie, że tej odpowiedzi się doszukałem. Jest to smutna odpowiedź. Smutna dla wielu wierzących w Polsce, też dla mnie, bo praca nad tą książką była taką weryfikacją wielu kwestii, pewnie o nich będziemy sobie mówić dalej. Ale tak, na wiele odpowiedzi mniejszych i większych znalazłem, na wiele pytań mniejszych i większych znalazłem odpowiedzi podczas pracy nad tą książką. I tak jak mówię, są to odpowiedzi bardzo przygnębiające.
Bo ja nie powiedziałem najważniejszego, bo Klerycy to jest książka o tym, jak wygląda życie w polskich seminariach. Czyli w miejscach, gdzie, jak to ładnie się ujmuje, formuje się przyszłych księży. Ja po lekturze twojej książki postawiłbym tezę, że to nie jest formatowanie czy formowanie, tylko łamanie.
No to jest krótko i zwięźle ujęty jakby problem tych miejsc i tego systemu. Rzeczywiście słowo formacja jest używane w tym świecie, w tym środowisku seminaryjnym bardzo często. Jest to najważniejsze słowo, jeśli chodzi o ten system przygotowania do bycia księdzem, bo są cztery rodzaje formacji: intelektualna, duchowa, ludzka i emocjonalna, zdaje się. I to są, formacja to jest taki fundament tego, na czym jest zbudowane seminarium, ale niestety zbyt często, ja w ogóle rozmawiając o tej książce, bardzo dużo używam tych słów zbyt często. Zbyt często jest tak, że jest to łamanie, tak jak powiedziałeś. Łamanie życiorysów, psychik, jakiegoś życia wewnętrznego, emocjonalnego tych ludzi.
Ja sobie wynotowałem kilka takich cytatów a propos tego, jak wygląda życie w seminarium, jak młody człowiek, z których część idzie tam pewnie dla kariery, ale część idzie rzeczywiście z takiego poczucia i powołania, z wiary. Co słyszą od starszych roczników? Młode wilki, bo tak się nazywa tych pierwszoroczniaków, między innymi Portugalczycy też, ale młode wilki. Młode wilki, i tak nic nie zmienicie. Zgaszą was na drugim, trzecim roku. Będziesz fikał, nie dostaniesz sutanny. I tych takich cytatów, gdzie tym młodym ludziom z jednej strony mówi się, nic nie znaczysz. Tutaj jest rektor, tak, są starsi koledzy, a tak w ogóle to dla ciebie najważniejszy będzie biskup. A jednocześnie, równolegle, mówi im się, że w tej wspólnocie są nikim, tej seminaryjnej, kościelnej, a jednocześnie, to też wynika z tych rozmów, które ty przeprowadziłeś, mówi się im, że są wyjątkowi na tle nas, ludzi w cywilu, że ksiądz to jest ktoś ponad, wybraniec Boga. No więc ci ludzie, za przeproszeniem, muszą mieć narąbane w głowie. No jak z jednej strony mówisz się, tobie jesteś nikim, a z drugiej strony, ale chociaż jesteś nikim, to i tak ty jesteś ponad wszystkich, no to przecież szaleństwo.
Tak, no to jest jeden z tych poziomów takiego podwójnego życia, które się tam odbywa. To jest życie wewnętrzne, które ci chłopcy mają, duchowe, z którym przychodzą do seminarium, bo przecież przychodzą, no, większości z takich dobrych pobudek, w sensie takim, że są, czują się autentycznie powołani i to jest ich wewnętrzne życie, wewnętrzne potrzeby, przeżywanie tego, co się dzieje, a z drugiej strony jest to życie oficjalne i w tym życiu oficjalnym rzeczywiście są, są im powtarzane takie, takie rzeczy, że są pewnego rodzaju elitą na tle społeczeństwa, że ten krok w postaci pójścia do seminarium już był jakimś dla nich awansem, rodzajem awansu społecznego, że wybrali jakąś inną, a w domyśle szczególną drogę w porównaniu do kogoś, nie wiem, kto idzie na prawo, kosmetologię albo, nie wiem, ratownictwo medyczne. W sensie są, są to ludzie, którym, którym się te rzeczy powtarza, ale niekoniecznie oni to odczuwają. W sensie takim, że wewnętrznie, po, jakby w wyniku tego, co tam się dzieje, co oni widzą, słyszą, o czym rozmawiają ze sobą, no oni też wewnętrznie czują, że tą elitą wcale nie są.
No dobrze, ale to skąd w takim razie bierze się w Polsce klerykalizm? No klerykalizm bierze się z takiego nabożnego podejścia do duchownego. No więc skąd się to bierze, skoro ty twierdzisz, że ci seminarzyści wcale nie mają takiego poczucia wyjątkowości, to jak to się dzieje, że później, kiedy zostają księżmi, wchodzą w te kolejny i przyjmują hołdy i w ogóle poddaństwo wiernych?
No, nie chcę jakoś za bardzo psychologizować, ale te historie i te rozmowy pokazują to, że no jest to pewien rodzaj takiego mechanizmu obronnego. W sensie takiej zbroi, czy takiej broni, w którą oni są wyposażani. Znaczy, jeśli czujesz się wewnętrznie, tak jak każdy z nas, słaby, niezdolny do pewnych rzeczy, albo nie masz narzędzi, żeby sobie z pewnymi rzeczami radzić, na przykład z taką presją, która tam jest, że musisz być wyjątkowy, jesteś kimś lepszym, no to musisz sobie wytworzyć pewne narzędzia, mechanizmy, żeby sobie zbudować to w sobie. Jeśli nie czujesz się kimś wyjątkowym, pewnie tacy są, ale w większości młody człowiek, który idzie na studia, w tym przypadku do seminarium, nie czuje się kimś wyjątkowym. Więc żeby zbudować w sobie to poczucie, zaczynasz wchodzić w pewne mechanizmy.
Zaczynasz no dobra, ale troszkę inaczej. Ja wiem, ale w pewnym momencie oni zaczynają w to wierzyć, w tę wyjątkowość.
No tak.
Wiesz, jak się obserwuje, ja nie twierdzę, że wszyscy księża, bo też nie chcę uogólniać, ale obaj znamy na pewno dziesiątki księży, którzy po prostu uwielbiają te hołdy, uwielbiają to poddaństwo wiernych, uważają, że parafia to są ich włości w ogóle, oni zarządzają tam nie tylko sferą duchową, ale każdą inną.
Tak, ja myślę, że to jest wynik po prostu tych 6 lat formacji. Jeśli młody człowiek przejdzie 6 lat tej właśnie formacji seminaryjnej, no to w nim te mechanizmy, te automatyzmy, te zachowania pozostają. Znaczy on już ma w rękach broń w postaci szklanej ściany między nim a normalnym człowiekiem. On musi sobie w sobie wykształcić poczucie, że jest godny tej funkcji, którą ma piastować. Poza tym to jest 6 lat, podczas których ci młodzi ludzie widzą te zachowania. Znaczy oni się ich uczą tak, jak uczy się, no tutaj się posługuję cytatem z mojego rozmówcy, który używa takiej metafory żołnierza. Znaczy jeśli żołnierz trafia na służbę, to najpierw jest chłopcem, który przychodzi gdzieś tam ze swojego świata, a z czasem staje się produktem tej armii, tego wojska. I trochę tak jest w przypadku seminarium, że po 6 latach oni są tymi żołnierzami, ponieważ innego świata już nie znają, innych mechanizmów nie są nauczeni, a uczeni są.
No tak, ale wychodzą tak, oderwani od rzeczywistości, tej takiej ludzkiej, kompletnie oderwani, żyjący w zamknięciu przez 6 lat, a jeśli wychodzą, to wychodzą, że tak powiem, i wzajemnie na siebie donoszą, bo jest system dwójkowych spacerów na zewnątrz, tak, gdzie zazwyczaj idą osoby, które się jeszcze nie lubią, żeby przełożeni mieli pewność, że jeden na drugiego doniesie, jeśli na przykład będzie piwko albo coś innego, co nie jest wskazane, albo jest wręcz zakazane. I moim zdaniem to, mówię, jest z jednej strony łamanie w tym seminarium, a też deformowanie, nie formowanie, tylko deformowanie tych ludzi. Nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz.
Zbyt często tak jest. Tak jak powiedziałeś, nie chcemy tutaj generalizować, ale to też jest taka kwestia, którą warto się poruszyć. Kwestia jakiegoś tabu. W sensie takim, że W większości niestety tak jest, że to jest deformowanie, że to jest pewnego rodzaju, nawet nie pewnego rodzaju, unikajmy właśnie takich okrągłych słów, zmiana życiowych postaw, w ogóle, że to jest pewnego rodzaju szkoła zupełnie innego życia, że w większości tak jest, że jest to, że jest to formowanie jakiegoś nowego człowieka.
Ja tą uwagę... Znaczy, wiesz co, ja miałem przez momentami, jak czytałem twoją książkę, jakbym czytał o sekcie, gdzie przychodzi młody człowiek, pełen duchowości, który chce odkryć tą swoją duchowość, pogłębić ją, chce osiągnąć stan nirwany, można tak powiedzieć, tak? Pełne oświecenie takie duchowe. A tutaj trafia w pewien wypracowany schemat działania, jest dokładnie wciskany w pewien przedział, w którym ma się znaleźć, ma słuchać przełożonych i to jest najważniejsze, i dobro organizacji.
Znaczy, myślę, że sekta to mocne słowo w tym sensie, że jeśli byśmy się trzymali tej nomenklatury, to pewnie potrzebny byłby nam jakiś guru albo jakiś system, inny system wartości, który jest jakby zupełnie odmienny od tego, którym się posługujemy na co dzień. Jednak seminarium w tym sensie jest troszkę inne. Nie ma tego punktu, jednego punktu odniesienia, do którego się oni odwołują, ale niestety w wielu przypadkach przypomina to może nie sektę, ale tak jak powiedziałem, jakiś rodzaj armii, która ma służyć w jakimś celu.
No jeden z twoich
armia broni.
Tak, broni, a tutaj?
Ja myślę, że wydaje, że klerycy, wielu kleryków wychodzi z seminarium z poczuciem, że mają bronić czegoś.
Krucjaty mają prowadzić, tak?
Może nie najeżdżać inne ciemne ludy i barbarzyńców przekonywać do chrześcijaństwa, ale bronić pewnych wartości i pewnej twierdzy, jaką jest Kościół. Mhm. Czy w tym sensie ta metafora, którą mi podsunął mój rozmówca, były ksiądz, zresztą Tomasz, jest prawdziwa w tym sensie, że żołnierz po pierwsze ma mundur, a ten mundur go oddziela od innych, od rzeczywistości. I żołnierz ma bronić, w sensie takim, że ma bronić tych granic Kościoła, tajemnic Kościoła czasami, systemu.
Wydawało mi się, że w Piśmie i w Ewangeliach jest raczej mowa o nauczaniu.
Sianiu dobrej nowiny.
Sianiu dobrej nowiny, a nie obronie i tworzeniu twierdzy oblężonej.
Jest dobra strona Kościoła i ona też jest w tej książce w postaci ludzi, z którymi rozmawiam. W postaci ludzi, którzy wierzą w to, w Ewangelii, w jakby sianie dobrej nowiny. Być może po przeczytaniu tej książki oni się na mnie obrażą, ponieważ zostaną ujęci w takim kontekście, którego by nie chcieli. Czy poznają historię rozmówców, którzy przeżyli zupełnie inaczej seminarium. No ale tak, znowu, zbyt często o tej dobrej nowinie się zapomina. W sensie jej nie ma czasami w ogóle. Trudno szukać Ewangelii w sytuacji, w której kandydat do seminarium, też jeden z moich bohaterów, jest dwukrotnie molestowany. W momencie, kiedy decyduje się pójść do seminarium, przeżywa jakieś rozterki, przychodzi do swojego księdza, swojego znajomego księdza i jest molestowany przez niego. Potem jeszcze przez kolejnego wysoko postawionego księdza jest molestowany. Trudno wtedy mówić o Ewangelii. Trudno mówić o Ewangelii w sytuacji, kiedy przełożony w seminarium każe jechać na parafię, zebrać tak zwaną tacę, potem ją wsypywać do wanny i liczyć u siebie. Trudno o Ewangelię w sytuacji, kiedy klerycy słyszą na każdym kroku, że ten i ten ksiądz, ten i ten przełożony prowadzi podwójne życie. Trudno mówić o Ewangelii, kiedy przychodzi do spowiedzi i kleryk i na przykład wie, co ma na sumieniu, ponieważ wie, co się wydarzyło w weekend na dyskotece. I żeby się z tego wyspowiadać, to szuka spowiednika z zewnątrz, z seminarium. Po to tylko, żeby te informacje nie przeniknęły gdzieś wyżej. Więc tak, zbyt często tej Ewangelii brakuje. i zbyt często ona jest źle rozumiana, albo źle wykorzystywana, albo nadinterpretowana, albo używana jako narzędzie, jakieś takie znowu obrony przed tym światem zewnętrznym. Bo zauważ, że jest tak, kiedy zaczyna się rozmowa o Kościele, o jego grzechach, o jego występkach, o jego ciemnych stronach, to za chwilę pojawia się argument, ale przecież i coś tam następuje. Przecież Kościół robi dużo dobrego.
Ale nikt nie neguje, że Kościół robi też
oczywiście,
dobre rzeczy.
Tak. Oczywiście,
tylko, że Kościół, który przypisuje sobie prawo do głoszenia nauk moralnych, etycznych, powinien tępić zło w swoich szeregach ze szczególną gorliwością, aby dać przykład. Bo oni powinni świecić przykładem. Znaczy problem nie jest w tym, że w Kościele, mówię tym instytucjonalnym, znajdzie się jakiś przestępca, ktoś, kto popełni to czy inne przestępstwo. Tacy są ludzie. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Problem jest wtedy, kiedy Kościół zamiast się z tego rozliczyć, ukarać sprawcę, pokazać, że zło jest złem, próbuje to zło tuszować i ukrywać. I tutaj jest największy problem Kościoła.
Tak. Wtedy Ewangelia służy do zbudowania jakiegoś takiego muru. Ewangelia w tym sensie, że Kościół mówi o tym, co dobrego robi, broni się tym. A w rzeczywistości ewangeliczne byłoby właśnie wskazanie winnych, oczyszczenie się. Jeden z księży mi powiedział, obecnych księży, powiedział, że to, co go boli w tym systemie seminaryjnym, to to, że kiedy kleryk upadnie w grzechu, to jest takie często powtarzane sformułowanie, jeśli coś tam się wydarzy w jego życiu, co nie jest właściwe, no to zostaje najczęściej wydalony z tej wspólnoty seminaryjnej, bez zdania racji, bez wyciągniętej jakiejś ręki. I to go boli, że Kościół nie ma takiego systemu, który by pomógł temu człowiekowi się oczyścić, I wrócić na to łono, czy jakoś...
Miłosierny jest tylko Bóg. Bóg tylko wybacza. Rektor w seminarium nigdy. Biskup też nie.
Czasami. Zbyt rzadko to wybaczenie i to oczyszczenie jest obecne.
A propos jeszcze tego wojska. Ja tam pamiętam taki cytat, właśnie twój rozmówca mówi, że tam, gdzie kończy się wojsko, zaczyna się seminarium. No to też pokazuje jakieś takie absolutnie chore podejście. Tak? Znaczy, że... To, co ty mówisz, że tym ludziom wbija się do głowy, że oni są na jakimś froncie, że czeka ich walka, to sprawia, jak rozumiem, też, że później ta fałszywa korporacyjna lojalność jest ważniejsza na przykład od prawdy dotyczącej, nie wiem, jakiegoś przestępstwa.
Tak, dobrze to ująłeś, korporacyjny system, czyli system zależności hierarchicznych, pionowych, które sprawiają, że ten na dole tej hierarchii jest absolutnie zależny i
jest nikim.
Jest bardzo mało istotny w tym łańcuchu, bym powiedział.
Nie, no jest nikim. No taki szeregowy ksiądz, biskup może zrobić z nim wszystko w tak, ramach diecezji.
Może go przenieść do innej parafii na przykład, albo wysłać na urlop.
Albo kazać mu mieszkać w klasztorze.
Tak. Tak.
Wszystko może. Pozbawić go pieniędzy, wszystkiego.
No to jest podstawa tego.
To w wojsku nawet chyba tak nie można. Tam trzeba, żołnierz musi mieć udowodnione jakieś regulaminowe przewiny, żeby go pozbawić.
Jeden z moich rozmówców mówi, że nie ma czegoś takiego jak sąd w seminarium. Jeśli coś się wydarzy, to nie ma przedstawiania argumentów za i przeciw, obrony, wytłumaczenia. Tylko jest dywanik i relegacja z tego seminarium. Więc w tym sensie, no, w armii mamy sąd wojskowy przynajmniej.
Ale to powiedzmy, że też tam generał z szeregowym
tak,
zawsze
wygrał. Chciałbym powiedzieć, że to prawda, ale chciałbym powiedzieć, że to się zmieniło na przestrzeni lat w tym sensie, że to budowanie takiego poczucia, że mamy bronić jakiejś twierdzy, że mamy bronić jakiegoś status quo, to było, jakby wydaje mi się, tym bardziej niezrozumiałe w czasach, kiedy w ogóle nie mówiliśmy o złu w Kościele. Nie wiem, w latach 80. to już w ogóle, w latach 90. 2000.
No w Polsce w ogóle
się o tym papieża, to wydawało się dziwne w tym sensie. To miało swoje racjonalne uzasadnienie. Kościół musiał być silny w postaci silnie jakby wykształconych księży, którzy stanowili ten monolit. Ale za sprawą między innymi waszych filmów, ten paradygmat się zmienił. Zmienił się w tym sensie, że teraz już możemy o tym mówić. Mówimy o tym coraz częściej. Mówimy o tym wprost, używamy prawdziwych i mocnych słów. I teraz ta twierdza jest prawdziwa, w sensie, że księża i klerycy naprawdę są na froncie.
Ja wiem, ale oni bronią złej sprawy. To nie jest tak, że oni występują po stronie dobra. Broniąc przestępców seksualnych, tuszując te przestępstwa, oni szkodzą moim zdaniem Kościołowi i sobie samym, bo nierozliczanie się z tego powoduje, że wielu uczciwych księży musi się tłumaczyć i musi patrzeć na złe spojrzenia ludzi w związku z tym właśnie, że Kościół jako całość nic z tym nie robi. No więc jeśli ty mówisz, że teraz ci, którzy wychodzą, a których jest coraz mniej zresztą w tych seminariach, tak, ale i tak wychodzą nabuzowani i oni będą dalej brać udział w tej zmowie milczenia i tuszowaniu spraw, no to jest droga donikąd. Znaczy, to jest samobójstwo.
Zgadzam się, ale rzeczywistość tych młodych ludzi jest taka, że oni zresztą sami na własne życzenie zakładają te mundury i walczą. To znaczy dzisiaj rzeczywiście księża i klerycy są na froncie. To widać. Ja to widziałem
Masz
w kontakcie.
Masz takie poczucie, tak?
Oczywiście. Widziałem to w kontakcie z klerykami, w próbach jakby namówienia na rozmowę, na zwierzenia. To widać, że ta twierdza jest coraz bardziej oblężona z ich perspektywy. Że dzisiaj, po pierwsze, oczywiście to dobrze, że ten paradygmat się zmienił, mówienie o Kościele, absolutnie, że to jest niepodważalne, że przyszedł czas, żeby te szafy przewietrzyć. Ale to spowodowało, druga strona medalu jest taka, że ci ludzie są coraz bardziej w takiej postawie odwalcie się od nas. Nie chcemy tych pytań trudnych, mamy ich dość.
Spadajcie. Tak. Macie się modlić i przynosić na tacę.
Ja mam wrażenie, tak? że klerycy, którzy lat temu 20 szli po plantach w Krakowie, szli z dumą i z podniesioną głową i pozdrawiali przechodniów i rozmawiali z nimi otwarcie, błogosławili. A dzisiaj przez planty przemykają w kilka minut. Dlatego, że zdają sobie sprawę z tego, co jako społeczeństwo wiemy o Kościele. I to jest fakt. To zmniejszenie liczby powołań o tym świadczy tylko, że ci młodzi ludzie to wiedzą.
W niektórych seminariach to jest dramat.
Tak, w Olsztynie rok temu na pierwszy rok zgłosił się jeden seminarzysta, z którym krótko zresztą rozmawiam w książce. Jest jedynym klerykiem na swoim roku. Więc to też świadczy o tym, że...
No ale zobacz, oni nie wyciągają wniosków. Mówię o hierarchii, o tym kościele instytucjonalnym. No, wiesz, znaczy, ja rozumiem, że każdy ma taką w sobie taką tendencję do tego, że jak jest atakowany, to najpierw obrona, tak? I odrzucenie wszelkich oskarżeń i człowiek idzie w zaparte, bo taki jest gdzieś odruch jego. No ale... Wiesz, kiedy nagle ci pokazują, że jednak coś nie jest białe, a jest czarne.
Jeśli 10 osób mówi, że jesteś pijany, to wyjdź z imprezy.
To wyjdź z imprezy i się połóż i pośpij. No,
oczywiście, ja się z tym w zupełności zgadzam.
Natomiast tutaj nie ma refleksji.
W książce pokazuje taki tok myślenia. Porównuje wywiady przełożonych i formatorów seminaryjnych. Chyba z roku 2002 na temat kryzysu powołań i z 2019. Porównuję jakby tłumaczenie formatorów odpowiedzi na to, na pytania, dlaczego jest mało kleryków. Już w 2002 roku mieliśmy coś w rodzaju kryzysu powołań. Było ich coraz mniej, tych kleryków. No i z tego porównania wynika, że nic się nie zmieniło, że ciągle formatorzy, przełożeni, rektorzy seminarium jakoś to próbują tłumaczyć. Na przykład, że zmienia się pojmowanie rodziny, tak jakby to miało wpływ na powołania. Że społeczeństwo jest coraz bardziej takie poddawane takiej seksualizacji. Że ci ludzie są... To jest dla nas zabawne, ale...
Ja się śmieję, bo to jest szukanie wytłumaczenia wszędzie, tylko nie w sobie.
Tak.
Znaczy... Wytłumaczenie jest proste. No. Znaczy, źle formują, Kościół źle się zachowuje, dlatego jest coraz mniej wiernych, dlatego młodzi ludzie otwarcie rezygnują z lekcji religii, dlatego pan Czarnek musi na chama docisnąć lekcjami etyki, które będą prowadzić katecheci. co przyniesie znowu, moim zdaniem, odwrotny od zamierzonego skutek. Odpowiedzi leżą. Tylko powiedz mi, dlaczego nikt nie chce po nie sięgnąć?
No to jest już jest, to już jest głębokie pytanie, na które pewnie trzeba by było poświęcić kolejną książkę, ale jeden z moich rozmówców, Robert, były kleryk, który ma, mam wrażenie, taką dużą świadomość co do tego, czego doświadczył i mocno to przerobił. Dzisiaj studiuje biologię, jest szczęśliwym człowiekiem. On daje mi taką odpowiedź na to trochę, taką swoją intuicyjną odpowiedź. Według niego to wynika właśnie z takiego życia, formowania w takiej atmosferze i w takiej praktyce podwójności, że jest coś, co się dzieje i wiemy o tym, że się dzieje złego w Kościele, ale mimo wszystko jesteśmy powołani do czegoś więcej. I to ma na przykład taki wymiar, że no bo ja pytam kleryków, no jak to jest?
No tak, tylko że cel uświęca środki to nie jest powiedzenie z Pisma Świętego.
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ale to tłumaczenie takiego, tych złych uczynków, czy tych grzechów, które oni popełniają, jak każdy młody człowiek, powoduje usprawiedliwianie tego, powoduje takie sytuacje patologiczne potem, że ksiądz albo biskup, albo kardynał robi coś złego i potrafi sobie to absolutnie zracjonalizować, wyjść do ludzi, prowadzić mszę, dawać komunię świętą.
Udawać, że wszystko jest w
porządku. I to powoduje takie systemowe, powszechne poczucie, że wszystko można zracjonalizować, wszystko można jakoś wytłumaczyć, zbudować jakąś narrację taką obronną.
Że my jesteśmy niewinni, nawet jeśli zrobiliśmy coś złego, bo jesteśmy powołani do rzeczy większych, tak?
Tak.
Że Bóg nam odpuszcza z automatu, tak?
Bo... I to powoduje taką postawę, że no właściwie nic się nie stało złego. I nie musimy się z niczego tłumaczyć. Czego wy od nas znowu oczekujecie? Mm-hmm. Dlaczego zadajecie nam te trudne pytania?
Powiedz mi, kto idzie dzisiaj do seminarium? Kim są ci pierwszoroczniacy? Bo lata, zaraz po wojnie, tam powiedzmy do lat 80., to zdecydowanie z tego, co czytałem i przeglądałem, takie dane statystyczne, większość to była małomiasteczkowa i wiejska.
I wiejska młodzież.
Młodzież. Natomiast jak jest teraz?
No to się rozdziela, w sensie nie ma jakiegoś głównego, jednej zasady pochodzenia. To, co charakteryzuje, mam wrażenie, tych ludzi, to jest po pierwsze właśnie świadomość, w sensie takim, że oni wiedzą o tym wszystkim, o czym się mówi i mimo to idą do seminarium. Po drugie, są to ludzie, przez to też między innymi, są to ludzie no pełni takiego romantyzmu, idealizmu w sobie, w sensie, że oni idą naprawdę z potrzeby jakiejś serca, ponieważ no, wiedząc o tym, co robi Kościół i jakie ma mroczne strony, decydują się na to, żeby tam pójść. Często są to ludzie bardzo inteligentni, tacy, którzy mają piątki i szóstki w szkołach, którzy kończą te licea z dobrym wynikiem i dla nich kolejnym krokiem jest taki rozwój intelektualny właśnie w seminarium.
Są też tacy karierowicze, którzy po prostu zakładają, no okej, no jest zawód jak każdy inny, prawda, ksiądz, może zostanę nawet biskupem.
Na pewno są tacy i to się akurat nie zmienia na przestrzeni lat, no bo trudno szukać jakichś wysokich pobudek w przypadku kogoś, kto już na pierwszym czy drugim roku wchodzi w jakąś relację z przełożonym, taką na zasadzie bycia podopiecznym, donosicielem na innych kleryków. Mhm. Znaczy, to pokazuje, że już na starcie
ustawia się
w jakiejś pozycji. Jeden z moich rozmówców mówił mi, że byli tacy w seminarium, że oni mogli zrobić wszystko, mogli powiedzieć wszystko. A tam używa takiego słowa, że powiedzieć, że Jan Paweł II był zupełnie tam do niczego i tak z niczym by się nie spotkał. A byli tacy, którzy gdyby tylko
chrząknęli
i od razu, zresztą tak jak ten mój rozmówca, i od razu by z seminarium wylecieli. Aha. Więc absolutnie jest taki czynnik karierowiczostwa.
No dobrze, domyślam się, że wszyscy nasi widzowie dla patronów Sekielski Brothers Studio będziemy mieli książki z dedykacją i autografem Mariusza. Książka Klerycy, życie w polskich seminariach, tak zaznaczam. Świeżutka, cieplutka, dopiero co się ukazała. I o co ja chciałem zapytać? Widzisz, tak to jest, jak się za dużo... Chciałem ci najpierw powiedzieć, że w ogóle moja babcia chciała, żebym był księdzem. Nie wiem, czy dobrze, czy nie, ale nie poszedłem do seminarium. Natomiast czy ty... bo ja, wiesz, stawiam taką daleko idącą oczywiście i taką wyostrzoną publicystycznie tezę, że jak czyta się twoją książkę, to można odnieść wrażenie, że w seminariach jest wszystko. Tylko nie ma Boga.
Rzeczywiście jest to ostra teza, ale pierwsza część tego zdania, że jest wszystko, jest absolutnie prawdziwa. Co do drugiej bym się wolał nie wypowiadać, bo nie jestem teologiem ani księdzem. W sensie
ale
takim,
widzę, że ci się spodobała ta teza.
Zobaczyłeś to w błysku mojego oka. Znaczy, ja powiem szczerze, że i ta praca nad tą książką była takim kubłem zimnej wody dla mnie. Dla człowieka, który pochodzi z katolickiej rodziny, który w kulcie Jana Pawła II, w kulcie kościoła i księdza był wychowany. To był kubeł zimnej wody w sensie takim, że zweryfikowałem i bardziej potwierdziłem swoje wyobrażenia o tej instytucji, a jak się czegoś dotyka bezpośrednio, to wtedy dopiero to do ciebie dociera, że to jest realne. Więc jeśli chodzi o tę drugą część, czyli że tam nie ma Boga, no to ja bym to zostawił tym, którzy każdemu twierdzą, że są powołani. Znaczy rozmawiałem z księżmi...
Znaczy trudno dyskutować z kimś, kto twierdzi, tak, że czuje powołanie.
Tak, znaczy, dokładnie. W sensie takim, że no to jest ich sprawa, ich przekonania. Ja też pytałem o to, co to znaczy czuć powołanie. Czy to jest uczucie wewnętrzne, czy to jest jakieś wrażenie, czy to jest jakaś myśl racjonalna, która przechodzi ci przez głowę.
Głos.
Na przykład. Różne były odpowiedzi. Głos też się w tych odpowiedziach znalazł. W pierwszych wersjach książki te odpowiedzi były. W sensie ja pisałem o tym, czym jest to powołanie. Ale reportaż nie jest po to, żeby takie rzeczy, ma wrażenie, nad takimi rzeczami się zastanawiać. Zostawmy to.
Znaczy tak, bo to
ludziom
jest coś, czego się nie da
sprawdzić.
Ale wiesz co, ja mówię o tym, że nie ma Boga bardziej w kontekście tego, co tam się dzieje w seminariach, a nie w sensie tego, czy osoby, które tam są, wierzą czy nie. Ja nie chcę oceniać ich wiary, natomiast chodzi mi o system działania seminariów, że jest tam wszystko, że jest donosicielstwo, kłamstwa, hipokryzja, że jest alkohol, seks, wykorzystywanie seksualne, molestowanie, mobbing. Mnóstwo rzeczy bardzo złych i cholera nie widać tego dobra, tej jasnej iskry. Dlatego mówię, że jest wszystko, tylko nie ma Boga w tych seminariach.
To prawda. Ksiądz Tomasz, o którym mówiłem wcześniej, niedawno z nim rozmawiałem kilka dni temu i w jego życiu już nadszedł taki moment, w którym on już jest na marginesie. Mam wrażenie, że... Znaczy on mówi, że toczy się wobec niego jakieś takie postępowanie, jest taki proces usuwania go ze stanu kapłańskiego w ogóle. On jest przez polski kościół w ogóle nie uznawany za ekskomunikowanego, ponieważ święcenia przyjął w Kanadzie. To jest skomplikowana sprawa, ale to jest człowiek, który ciągle zapewnia mnie o swojej modlitwie, który mówi o Bogu. Jak się spotkaliśmy, on już był wtedy na takim wylocie z polskiego kościoła, to nosił koloratkę. Znaczy jest księdzem, tak? Jest kapłanem i ciągle mówi, że tej wiary nie stracił, a mimo to to on między innymi mówił o tym, co się dzieje w seminariach i o tym, o czym powiedziałeś, co świadczy o tym, że ten Bóg gdzieś tam przymyka oczy. W sensie takim, że ten sam człowiek, który ma w sobie jakiś głęboką wiarę, którą deklaruje, przeżył, doświadczył tego, o czym mówisz, i to w takim natężeniu 200-procentowym, w sensie, że jest to nie do rozstrzygnięcia, w takim sensie, czy tak jak mówię, że trudno z tym dyskutować, a fakty są takie, że po prostu ktoś mógłby powiedzieć, że no, księże Tomaszu, co ksiądz tam jeszcze robi, skoro tak jest, a jednak ciągle ta wiara w nim pozostaje.
I tak nic nie zmienicie. Zgaszą was na drugim, trzecim roku. Przypomnę cytat z twojej książki. Mariusz Sypioło był moim gościem. Mariuszu, bardzo ci dziękuję. Jego książka Klerycy, czyli o życiu w polskim seminarium, już w księgarniach. Widzowie, patroni Sekielski Brothers Studio będą mogli otrzymać od nas kilka egzemplarzy. Podpiszesz się i zadedykujesz.
Oczywiście, z przyjemnością.
Nie ma wyjścia, prawda? Mariuszu, dziękuję. Bardzo, bardzo dobrze się to czyta i w tej książce jest i skandal, i sensacja, i drastyczne historie, ale nie to jest największą siłą tej książki, moi drodzy widzowie. Moim zdaniem zaglądamy w miejsce, gdzie normalnie nikt nie ma wstępu i poznajemy historię z miejsca, z którego zazwyczaj nikt żadnych historii nie wynosi. Dzięki Mariuszowi zaglądamy i dowiadujemy się o mrocznych sekretach, ale też myślę, że łatwiej jest zrozumieć, dlaczego polski Kościół dzisiaj ma takie problemy, jakie ma, po przeczytaniu tej książki, którą serdecznie polecam. Mariuszu, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Wielkie i do dzięki. Zobaczenia. Myślę, że jeszcze się spotkamy.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.